Szlachetne zdrowie. Profilaktyka, porady, opinie.
Przedstawiam Państwu gościa programu, pani dr Marlena Krawczyk-Suszek z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Witam Panią, dzień dobry.
Witam serdecznie, panie redaktorze. Dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję bardzo, że pani zechciała zaproszenie przyjąć. Porozmawiajmy o badaniach klinicznych. Myślę, że to jest zagadnienie bardzo ciekawe z różnych powodów. Jak pani by określiła miejsce na skali ważności czasu, kiedy ten lek właśnie wchodzi w taką fazę bardzo praktycznego sprawdzania efektów pewnej koncepcji, którą naukowcy założyli?
Może zacznijmy od tego, że badania kliniczne to taki złożony proces badań medycznych, gdzie udział biorą zarówno osoby zdrowe, jak i osoby chore. Oczywiście mamy kilka faz, natomiast zanim dojdziemy do takiego stricte badania klinicznego, mamy najpierw tą fazę laboratoryjną, czyli dowiadujemy się, czy dana substancja, dana cząsteczka jest efektywna, czy ona przynosi jakieś skutki terapeutyczne, a dopiero później wchodzimy w fazy badań klinicznych, gdzie możemy już na osobach zdrowych, a potem już na dedykowanej grupie pacjentów weryfikować, sprawdzać, czy rzeczywiście ten lek ma lek, czy też inna substancja, czy też procedura ma efekty terapeutyczne.
Chociaż pewnie powinniśmy zacząć od tego, że lek czy pewna procedura medyczna pojawia się w koncepcji wtedy, gdy potrzeba nowego leku jest niezbędna. No domyślam się, że choroby nowotworowe są tutaj takim wyzwaniem dla wszystkich medyków, farmaceutów, badaczy, firm farmaceutycznych, prawda? Ostatnie pandemie mieliśmy oczywiście natychmiastową reakcję na to, by jakiś lek natychmiast skuteczny pojawił się na rynku i można było go stosować pacjentom. To są chyba chwile decydujące, prawda? Że taki, a nie inny lek pojawia się. Potrzeba istnienia.
Tak. My wiemy z raportów, które prowadzi Światowa Organizacja Zdrowia, które przedstawia nam między innymi w Polsce Główny Urząd Statystyczny, że w zasadzie taką triadą śmiertelności, czyli trzema przyczynami, które najczęściej powodują zgony wśród populacji polskiej i nie tylko, są po pierwsze choroby układu krążenia. To jest to pierwsze miejsce. Na drugim miejscu są właśnie nowotwory, o których tutaj pan redaktor wspomniał. Później to są oczywiście albo niewyjaśnione przyczyny, albo wypadki, urazy zatrucia, o tym też warto tutaj wspomnieć. Natomiast potrzeba, tak, potrzeba leczenia, potrzeba nowych leków, potrzeba nowych generacji leków, które byłyby bardziej skuteczne, bardziej bezpieczne dla pacjenta. Medycyna i biomedycyna, bo tak naprawdę bez tej biomedycyny nie byłoby naszej medycyny, nie mielibyśmy całego spektrum możliwości leczenia, jest bardzo istotna i potrzebna i wspiera właśnie tą medycynę. Dlatego musimy o tym mówić, musimy mówić o badaniach klinicznych, bo wydaje mi się, że wiedza w społeczeństwie jest dalej niewystarczająca, jeżeli chodzi właśnie o ten obszar.
Myślę nawet, że towarzyszy nam pewien lęk związany z nowymi lekami, z nowymi procedurami. Nie mamy do nich zaufania, mówiąc krótko. Pewnie osoba chora, która wyczerpała już niemal wszystkie możliwości dotarcia do leków i do procedur, obaw ma mniej, ale osoby zdrowe pewnie nie mają wyobrażenia, w jak trudnej sytuacji są osoby chore i jak ten nowy lek na przykład jest oczekiwany, wyczekiwany, jak budzi nadzieję, jak też jest pewnym zjawiskiem psychicznym, psychologicznym wręcz.
Tak. My obserwujemy procedury medyczne. Lekarze mają konkretne procedury do tego, aby zastosować w danej jednostce chorobowej. Oczywiście mamy też ustawę o refundacji leków. Wiemy o tym, że niektóre leki, które są dostępne, nie są refundowane, są one bardzo kosztowne, więc tutaj czasami ta bariera finansowa jest taką barierą nie do pokonania.
No przecież słyszymy o akcjach pomocy, prawda?
Tak.
Zbieraniu funduszy na to, by no właśnie jakiś lek, który niewyobrażalnie drogo kosztuje, kilka milionów złotych, bądź jakaś procedura. Dlaczego ona jest taka droga, wtedy się pytamy? I dlaczego nie jest dostępna na przykład w Europie, tylko w Stanach Zjednoczonych albo w którymś z krajów arabskich?
Dokładnie. I musimy walczyć o to, aby te procedury i aby możliwości w Polsce były troszeczkę większe niż są one dotychczas. I do tego też zmierzamy, ponieważ pojawiła się w tym roku, 9 marca, ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. O całej ustawie nie będę mówić, bo ona ma aż 38 stron.
To bardzo proszę, tak.
Natomiast to, co jest ważne, przede wszystkim bezpieczeństwo pacjenta i ma ona stworzyć jeszcze lepsze warunki do zachowania tego bezpieczeństwa. bezpieczeństwa pacjenta w badaniu klinicznym i przede wszystkim umożliwi pełne stosowanie prawa Unii Europejskiej w zakresie właśnie badań klinicznych. Do tej pory mieliśmy troszeczkę ograniczone warunki prowadzenia badań klinicznych w Polsce, natomiast ta ustawa ma rozszerzyć, wyrównać te różnice pomiędzy nami a Unią Europejską i umożliwić wejście wielkim koncernom, wielkim sponsorom, przede wszystkim o kapitale amerykańskim, na rynek Polski, do tego, żebyśmy my, jako pacjenci, mieli więcej możliwości i większe szanse do tego, żeby właśnie skorzystać z terapii, która bardzo często jest ostatecznością.
Jeżeli pani pozwoli, zwrócę uwagę na dwie kwestie. Kwestię prawną, bo może ktoś zdziwi się, że mówimy o prawie, o ustawie, o przepisach przy okazji badań nad lekami, ale to jest szalenie ważne. I druga kwestia związana z finansami. Tutaj olbrzymie pieniądze wchodzą w rachubę.
My, jako pacjenci, na pewno chcielibyśmy się czuć bezpieczni. I właśnie prawo i wszystkie uwarunkowania etyczne, one mają nas zabezpieczyć. Nasze prawa, prawa pacjenta, także podczas prowadzonych badań klinicznych. Oczywiście, jeżeli w momencie, kiedy rozpoczynamy badanie kliniczne, dokumentacja, która przygotowana została w efekcie i dla tego badania klinicznego, na początku jest weryfikowana przez komisje bioetyczne. Są one zgodne z deklaracją helsińską, są one zgodne z traktatem norymberskim. Te wszystkie elementy pozwalają nam na bezpieczeństwo, na zachowanie tego bezpieczeństwa dla pacjenta. Między innymi ta dokumentacja trafia też do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, co oczywiście też zabezpiecza i koncern, i sponsora, i badacza, czyli tutaj między innymi właśnie i szpitale, i przychodnie, do tego, żeby pacjentowi pomóc, ale też jesteśmy tutaj przede wszystkim bezpieczni, no i odpowiedzialność prawna, cywilna także tutaj obowiązuje.
Dlaczego my o tym mówimy? No przecież osoba, która otrzyma nawet nie lek, tylko preparat, który być może będzie lekiem za jakiś czas, poddaje się jednak bardzo, bardzo ryzykownej procedurze. Tutaj wszystko może się wydarzyć przecież, więc to zabezpieczenie prawne i jednej, i drugiej strony jest szalenie ważne. No nie mówiąc o tym, że także wszystkie przepisy bardzo precyzyjnie sugerują, w jaki sposób prowadzi się rodzaj naboru pacjentów do tego typu programów.
W dokumentacji medycznej badania klinicznego mamy kryteria włączenia pacjenta do badania. Jeżeli dany pacjent spełni wszystkie kryteria, jest włączony do badania klinicznego i może, oczywiście dobrowolnie, jeżeli wyraża taką zgodę, może przyjmować leki, czy też skorzystać z innowacyjnej terapii. Natomiast jeżeli jedno z kryteriów nie zostaje spełnione, wówczas osoba... Mogą być to różne kryteria, oczywiście w zależności od jednostki chorobowej, ale takie ogólne, jeżeli chodzi na przykład o nowotwory, to rozsianie nowotwora, tak, stadium. Być może dane
zbyt
stadium,
zaawansowane,
na
tak?
przykład, nie pozwala już na włączenie danej osoby do badania klinicznego. Jest to weryfikowane przed rozpoczęciem badania, przed jakimikolwiek procedurami, więc zanim, tak kolokwialnie powiem, zostanie na przykład pobrana krew od pacjenta, to najpierw muszą być sprawdzone wszystkie właśnie te kryteria włączenia, plus oczywiście świadoma zgoda pacjenta na udział w badaniu i dopiero wtedy jesteśmy w stanie rozpocząć procedury i dopiero ten pacjent jest w badaniu klinicznym i może
świadoma zgoda potwierdzona podpisem, a co w przypadku pacjentów, którzy są nieletni, bo przecież też leki dla małych pacjentów podlegają też badaniom klinicznym. Mhm. Jak to wtedy się odbywa?
Mamy opiekunów prawnych, bądź rodzice, bądź opiekunowie, którzy z ramienia prawa są opiekunami osób nieletnich. Oni wyrażają zgody na udział takich osób w badaniach.
Tak jak powiedzieliśmy, dla wielu pacjentów, którzy zakwalifikują się do takiego badania, to często jest ostatnia szansa, jak mówią. Pewnie z wielką nadzieją przystępują do takich badań.
Tak. Ale my pewnie nie chcielibyśmy się nigdy znaleźć w takiej sytuacji, bo jest to trudna sytuacja. Natomiast jeżeli podstawowe procedury, które są dostępne w Polsce, które daje nam nasz system ochrony zdrowia, zawiodą, nie są skuteczne, a mamy na szali życie bądź ryzyko, no to myślę, że dla niektórych odpowiedź jest jasna, ale to jest bardzo trudne pytanie pod względem i etycznym, i prawnym.
W badaniu klinicznym biorą udział osoby, które są chore i osoby, które są zdrowe. Co może motywować osoby zdrowe, które chcą w takim badaniu wziąć udział?
Jest to na pewno niewielka grupa osób, bo to są pierwsze fazy badań klinicznych. Jest to naprawdę niewielka grupa. Myślę, że idea uczestnictwa w czymś, co może stać się jak gdyby nadzieją na wiele szans na życie.
Rodzaj misji, którą się wypełnia, tak? Takiego przekonania.
Rodzaj misji. To tak jak oddajemy swoje ciała na przykład dla lekarzy, prawda?
Krwiodawstwo, pewnie podobna myśl wielu osobom towarzyszy.
Tak.
Dlaczego potrzebne są osoby zdrowe do badania leku?
Do tego, żebyśmy sprawdzili, jak tak naprawdę te substancje czynne działają. Później, jeżeli widzimy, że nie ma wysokiego ryzyka, wtedy dopiero wprowadzamy lek w grupę osób chorych.
Proszę mi powiedzieć, jak duża jest ta grupa osób, które przyjmują ten nowy preparat? To jest kilkaset osób, kilka tysięcy osób?
A jeżeli mówimy o osobach zdrowych, to jest kilkanaście osób często. Natomiast w kolejnych fazach przechodzimy już do większych grup. Jeżeli jesteśmy już w ostatniej fazie badania, to tak naprawdę kilka tysięcy osób. I oczywiście, bo musimy o tym tu powiedzieć, jeżeli ktoś jest w badaniu klinicznym, ma absolutnie standardowo wysokie możliwości przebadania siebie, bo tak naprawdę...
Czyli opieka medyczna na każdym etapie, tak, na najwyższym poziomie.
Tak. Na najwyższym poziomie, bardzo dokładna. Musimy powiedzieć o tym, że pacjent praktycznie 24 godziny na dobę ma dostęp do konsultacji z lekarzem, w razie gdyby się coś działo złego. To jest przede wszystkim bezpieczeństwo.
Jak długo trwa taki proces testowania preparatu, nowego preparatu?
Od kilku do kilkunastu lat. To oczywiście zależy, jaka jednostka chorobowa i jak przebiega badanie.
I przez cały ten czas pacjent przyjmujący ten preparat jest pod ścisłą opieką.
Tak, nawet po zakończeniu badania klinicznego jest także pacjentem ośrodka i jest też pod opieką danego ośrodka.
Kiedy możemy uznać, że lek jest gotowy do wprowadzenia na rynek? Staje się lekiem powszechnie dostępnym?
Kiedy skuteczność przewyższa ryzyko. I jeżeli my kupujemy lek, antybiotyk czy jakikolwiek inny lek przyjmowany przy chorobie przewlekłej, mamy ulotkę. Z ulotką zawsze powinniśmy się zapoznawać. Mamy tam...
Niestety prawie nigdy jej nie czytamy.
Tak, ale jest tam informacja o tym na przykład, że są skutki uboczne, często rzadziej występujące. To są właśnie konsekwencje, ale dobre prowadzenia badań klinicznych, że jesteśmy w stanie ocenić, czy występują jakieś skutki uboczne po zastosowaniu leku, bo tak naprawdę skutki uboczne występują zawsze, nawet i po lekach.
Powszechnie dostępnych.
Powszechnie dostępnych, tak.
Proszę mi powiedzieć, jakie jest Pani doświadczenie? Jak wielu pacjentów chce brać udział w badaniach klinicznych? Szuka możliwości dostania się do takich badań?
To zależy od tego, w jakim stadium jesteśmy, więc liczba tutaj ciężka jest do określenia. Natomiast jeżeli zawodzą procedury, to poszukujemy takiej możliwości. No i oczywiście czasami sami lekarze prowadzący mogą nam zaoferować, podpowiedzieć. Mamy też dostępny w sieci, w internecie wykaz takich badań klinicznych prowadzonych nie tylko w Polsce, ale także i na świecie, więc z tego też można skorzystać w takiej trudnej sytuacji. Na własną rękę, czasami nawet z jakiejś podpowiedzi innych osób, wiemy o tym, że gdzieś tam badanie kliniczne się prowadzi i być może kwalifikujemy się do takiego badania klinicznego.
Rozumiem, że tutaj nie przeszkadza, że mieszkam w Rzeszowie, badanie kliniczne we Wrocławiu, to nie jest dyskwalifikacja.
Nie. Miejsce zamieszkania absolutnie nie jest dyskwalifikacją. Nawet czasem jest przewidziany zwrot kosztów dojazdu dla takiego pacjenta do jednostki, która prowadzi badanie kliniczne, bo na przykład musimy wykonać badania kilka razy w ciągu roku, bo na przykład należy podać jakiś lek kilka razy w roku, więc to jest wszystko uzależnione od rodzaju tego badania klinicznego.
Dlaczego te badania są takie drogie?
Bo wprowadzamy nowy lek. Bo musimy zachować bezpieczeństwo, bo musimy zachować wszystkie normy prawne, bo musimy pilnować dokumentacji, bo musimy zatrudnić bardzo wiele osób, które prowadzą, koordynują prowadzenie tego badania klinicznego i wszystko jak gdyby jest, musi być dopięte, tak żeby pacjent czuł się na pewno zaopiekowany.
Bezpieczny.
I bezpieczny.
No dobrze, to porozmawiajmy o osobach, które takie badania prowadzą. To są lekarze, to są farmaceuci, to są przedstawiciele firm farmaceutycznych, to są biolodzy. Kto to jest?
To są lekarze i zwykle lekarz jest głównym badaczem. To są oczywiście pielęgniarki, farmaceuci, bo mówimy tutaj o osobach, które na przykład nadzorują dokumentację. To jest koordynator, on może mieć wykształcenie okołomedyczne. Mamy głównego badacza, jest oczywiście lekarzem. Mamy osoby, które bezpośrednio prowadzą procedury już takie medyczne typu zastrzyk. No to musimy mieć oczywiście pielęgniarkę. Ktoś, kto wydaje leki, najlepiej, jeżeli nam to czyni farmaceuta. Więc mamy tutaj całą rzesze, tak, osób, które są zaangażowane. Natomiast Agencja Badań Medycznych podkreśla, że musimy kształcić osoby, które będą wyspecjalizowane właśnie w takim zarządzaniu badaniem klinicznym, prowadzeniem tej dokumentacji medycznej, bo jest to bardzo ważne. Na podstawie tej dokumentacji, wszystkich wyników pacjentów, my mamy ocenę efektywności badania, prawda, jego
analiza
powodzenia.
Analiza jest chyba najważniejszym etapem. Co te wyniki mówią nam o leku? Myślę, że to jest niezwykle też interesujący etap tego czasu prowadzenia badań klinicznych.
Tak, mamy też tam taki dział statystyczny, który opracowuje te wszystkie wyniki i pokazuje no, w liczbach, bo tak naprawdę tylko tak jesteśmy w stanie ocenić rzetelnie, obiektywnie, bo nie subiektywnie, tylko obiektywnie efektywność przeprowadzonego badania klinicznego. Stąd też jest tu bardzo wiele działów.
Można powiedzieć, że istnieje potrzeba nowego zawodu medycznego, osób, które zajmowałyby się tylko i wyłącznie badaniami klinicznymi?
Istnieje potrzeba kształcenia osób, które będą się dobrze poruszały w procedurze prowadzenia badań klinicznych, czyli właśnie przestrzeganiu zasad i prawnych, i etycznych, i tego, jak dokumentacja powinna wyglądać, jak się ją prowadzi, jak należy ją wprowadzać. Jest cały pakiet systemów elektronicznych do wprowadzania dokumentacji medycznej. To wszystko jest bardzo ważne. Powinniśmy przygotowywać młode osoby do pracy w takich obszarach. Myślę, że ta biomedycyna jest takim spójnikiem pomiędzy tą medycyną, no i bez tej biomedycyny by tak naprawdę, tak jak wspomniałam, medycyny nie było. My chcemy wyjść też naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu i tak jak wspomniałam, Agencja Badań Medycznych chce wejść we współpracę z uczelniami i przygotowywać takie osoby do pracy w badaniach klinicznych i my chcemy to czynić. I to się rozpocznie niebawem.
Mówi pani o uczelni, tak?
Tak. Mhm. Mówię o uczelni. Oferujemy, w zasadzie już jest to widoczne, kierunek biomedycyna, który w jednej ze specjalności obejmuje właśnie zaznajomienie tego naszego studenta, a potem też absolwenta z dokumentacją medyczną, z zasadami etycznymi, prawnymi prowadzenia badań klinicznych, z audytami, jak wygląda jak gdyby sprawdzenie takiego sponsora, czy też ośrodka prowadzącego badanie kliniczne. Jest to wszystko bardzo zaawansowane, ale bardzo istotne i absolwent jest przygotowany bezpośrednio do pracy w badaniach klinicznych. Pozyskuje oczywiście też certyfikaty w trakcie trwania studiów, które są absolutnie wymagane przez przyszłego pracodawcę. Także miejmy nadzieję, że będziemy mieć wsparcie dla badań klinicznych bardzo mocne.
Co tu dużo mówić, badania kliniczne powodują, że medycyna z jednej strony się rozwija, ale też pozwala nam na bardziej komfortowe życie, na dłuższe życie.
Poprawia przede wszystkim jakość życia i daje szansę na życie. I myślę, że w tym stwierdzeniu jest najwięcej esencji tego, czym są badania kliniczne i do czego tak naprawdę nas prowadzą. Jest to nasza przyszłość. Ja też chciałam zaprosić do lektury artykułu dotyczącego badania kliniczne, przyszłość medycyny i lepsze życie pacjenta. Tutaj w bardzo taki prosty sposób są przedstawione takie podstawowe informacje dotyczące tego, jak to wygląda. Jak wygląda też pacjent, jaka jest rola badania klinicznego, jak ten pacjent w tym badaniu klinicznym funkcjonuje.
Jeżeli państwo zechcą poszukać tego artykułu w sieci, to zachęcam. Pani dr Marlena Krawczyk-Suszek z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania jest autorką tej publikacji. Bardzo pani dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję bardzo.
Szlachetne zdrowie. Profilaktyka, porady, opinie.